A w studio od godziny 7:07 cierpliwie na ten moment czekał pan Tadeusz Puchałka, redaktor, jeden z autorów tekstów w Kurierze Śląskim, był przez lata górnik, znawca Śląska, kultury śląskiej, sam Ślązak i oczywiście obywatel Rzeczpospolitej i Polak. Dzień dobry panu.
Witam raz jeszcze. Proszę państwa, może teraz pomieszam trochę moja mowa literacko z moją mową śląską. I chcę tu podkreślić teraz wyraźnie, że to będzie mowa jedna z gwar, którą się posługujemy tam u nas, a nie gwarą, jak się często godo, wręcz czasami coraz częściej nazywa się to językiem. Więc podkreślam jeszcze raz, byda godą jedną z moich górnośląskich gwar. Proszę państwa, jest wiele tematów, jest ich tyle, że tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć.
Zacznijmy od punktu pierwszego. Incydent wodzisławski.
Nazywamy to incydentem w Lasach Wodzisławskich, który tak naprawdę miał miejsce jakiś czas temu, a wypłynął całkiem niedawno i rozpłynął się po mediach niczym burza, niczym tajfun. I powiecie państwo, no dobrze, po co się sam przyjechał do Warszawy? To jest wasz lokalny problem. Czyżbyście sobie nie umieli poradzić? Ja, my sobie poradzimy z tym doskonale. Ale paradoksalnie to z kulitego przyjechaliśmy do Warszawy, żebyście państwo mieli wyraźny, rzetelny obraz tego, co Górnoślązok myśli, co godo i co czuje. Ten incydent marginalny, jak go tam nazywamy, bo teraz rozpatruje się wszystko, że w Polsce rodzi się faszyzm, że wszyscy są rozkochani w nazizmie, faszyzmie. Nieprawda. A jeżeli o Górny Śląsk chodzi, co go znam jak swoja kapsa, zresztą pusto, bo pieniędzy i strachu jak Śląsk nie miał nigdy, no to, szanowni państwo, tam naprawdę ludzie nie czekają na żaden totalitarny system. Tam przeżyli mieszkańcy tego skrawka ziemi dwie ogromne tragedie spowodowane jednym totalitaryzmem, jakim był faszyzm, a drugim, jakim był stalinizm. Doskonale to pamiętają nasze starzyki, nasze staroszki, doskonale o tym wiemy my, bo my dzieciom albo dzieckom i młodzieży staramy się godać i wspominać te sprawy. No i z kuliczego. Chcemy, abyście państwo zrozumieli, że my, bo już są takie echa i być może, że o to komuś chodziło, że na Górnym Śląsku zaczynają tyrać w mundurkach Hitlerjugend z opaskami z Hakenkreuzem na ramieniu lub tam jeszcze coś takiego. Otóż, proszę państwa, nie ma niczego takiego i niczego takiego mieć miejsca nigdy nie będzie. To, co się stało, nie wiadomo z jakich powodów, bo my uważamy, aczkolwiek z pewnością nie udowodnimy tego, że to było po prostu spektakl wyreżyserowany przez kilka osób, który był być może jakoś tam modyfikowany, a później nagle wypłynął po roku niespełna czasu, prawda?
Bo to był kwiecień 2017.
Dokładnie tak. I teraz nagle to wypłynęło. Nawet jest tak, proszę państwa, że większość mieszkańców Górnego Śląska patrzy na to.
O co chodzi?
O co chodzi? O co tu w tym wszystkim chodzi? I powiedzieli mi chłopie, po co ty tam do tej Warszawy jedziesz? Oni mają swoje problemy. My mamy swoje problemy. I przepraszam, ale w śląskiej gwarze jest coś takiego jak miękkie przekleństwo, więc teraz go użyję. I powiedzieli mi, chłopie, nie jedź do tej Warszawy i pierdołami nie zajmuj im głowy. Bo i my na Górnym Śląsku mamy problemy większe i oni tak samo. Ale nie do końca jest to prawda, szanowni państwo. Bo jak sami wiecie, faszyzm zaczynał się tylko na początku od słowa. Na początku było słowo. A tu był ino delikatny incydent. I z kulitego chcemy tu, po to my tu przyjechali, żeby was zapewnić o tym, że tak samo jak wy tu w Warszawie, tak w Żorach, Wodzisławiu, Olzie, bo to są przecież najbardziej polsko-śląskie miasta. Malutka miejscowość Olzak. Gdyby nie bitwa olzańska, nie doszłoby być może do do bitwy pod Górą Świętej Anny. Bardzo ważny incydent historyczny, który świadczy o jakichś wartościach. To byłoby ten pierwszy temat, który ja chciał tutaj powiedzieć.
A drugi temat to temat związany z tym, że co jakiś czas pojawia się inicjatywa poselska, żeby uznać język śląski za język regionalny. O tym co pan sądzi?
Właśnie. To jest jeden z tematów, który mnie boli od bardzo dawna. Powiem tak. Ja jest, jak zresztą słychać, górnoślązokiem, nie ślązokiem, a górnoślązokiem, czyli te serce. Z dziada pradziada. Godum jednym z gwar śląskich i doskonale wiem, na czym to polega. Od około 20 lat jeżdża po Śląsku i dosłownie od chałupy do chałupy, od familii do familii, od rodziny do rodziny, od domu do domu. Jeżdżę, spisuję gwary, spisuję niuanse gwarowe i wiem, czego oczekują tamtejsi mieszkańcy. Doskonale wiem. Czy zatem wolno mi mówić o sobie, że jestem regionalistą? Nie wiem, proszę państwa, naprawdę, ponieważ jest to bardzo wielkie słowo. Ja nie jestem ani dialektologiem, ani znawcą, językoznawcą, a jednak ośmielam się o tym gadać. Czemu? Ponieważ mam życiowe doświadczenie i wiem, dajcie pozór, co teraz powiem. To nie jest, podkreślam to i to trzeba zrozumieć, na Górnym Śląsku, na tym małym skrawku ziemi, nie mamy jednej gwary. No więc wiele możesz, chłopie, powiedz. Nie powiem, proszę państwa, bo nie wiem, kilkanaście. Spróbujmy to sobie teraz wytłumaczyć. Jeżeli z tych kilkunastu gwar spróbujemy, nazwijmy to dziwnym jakimś nazewnictwem, skodyfikujemy coś na wzór języka, któregośmy nigdy nie mieli. Jak będzie wyglądał ten język? Z ilu znaków on się będzie składał? Przecież z kilkunastu, jak to może być zrobione? Pomijając już koszta finansowe, które będą nas czekały z pewnością, gdyby to, nie daj Boże, doszło do skutku.
Ale w tym jest zawarta polityka. Polityka, bo kodyfikacja języka, uznanie języka za regionalnego, autonomia śląska, a potem dalej nie wiadomo jaki los, to ten ciąg zdarzeń pan widzi, że jest.
Panie redaktorze, same stworzenie języka, tak pięknie nazwanego dziś regionalnym, bo to jest kolejna nazwa, tak? Samemu mi to się podoba. Regionalny język. Boże, jak to pięknie brzmi. Proszę państwa, stworzenie regionalnego języka, moim zdaniem, obym się mylił, spowodować może to, że niepotrzebne już nam będą te gwary. Będziemy musieli uczyć się swojego, my, górnoślązoki, swojego języka. Mało tego, obawiam się i obym się po raz kolejny mylił, że systematycznie wraz z zanikaniem tych gwar zanikać będą nasze kultura, zwyczaje, to całe bogactwo, którym dysponujemy teraz. O co nam chodzi? Pamiętamy te czasy i ja pamiętam, że broniono nam gadać po śląsku w szkole, w urzędach. Nie wolno nam było gadać po naszemu. Teraz wolno nam gadać. Dziecka tańcują w szkołach. Śląskie tańce, dziecka te robią tradycyjne, tradycje swoje kultywują, śląskie, żadnemu nie przeszkodzą, nie zawodzą. Tu w Warszawie godą po mojemu, żaden mi nie przeszkodzą, żaden mnie nie dyskryminuje. My chcemy, żeby nos szanowano, szanuje se nos. Więc o co chodzi? Komu jest potrzebny? Nom. I ktoś powiedział niedawno w mediach, że to z potrzeby serca. Z potrzeby jakiego serca? Pytam się jeszcze raz. Z potrzeby jakiego serca chce się skodyfikować naszych kilkanaście gwar? Ja już teraz powiem, może humorystycznie to zabrzmi. To jest jak plemię Lakota w Ameryce. Szanują Stany Zjednoczone Ameryki mają swój język, bo to jest ich język, ale potrafią kochać swojego wodza, Boga i Stany Zjednoczone. Oni tylko chcą, żeby nazywać ich Lakota i szanować. My tylko tego pragniemy.
Z potrzeby serca bijącego w partii regionów, która powstaje na Śląsku.
Nie uważam tego za słuszne, aczkolwiek inni mogą uważać to inaczej, tak? Rozumieć inaczej. Naprawdę my mamy na Górnym Śląsku o wiele większe problemy, aniżeli tworzyć zarówno nowe partie, zarówno sztuczny nowy język, któregośmy nigdy nie mieli. Mamy naprawdę o wiele większe problemy.
Jakie?
Między innymi przekonać władzę, aczkolwiek ówczesna władza, z tą władzą, która teraz rządzi naszą ojczyzną, naszym krajem, da się rozmawiać, o tym wiemy, o tym jestem przekonany i robią bardzo dużo. Mało tego, ośmielam się powiedzieć tu, na antenie Radia Wnet, w tej chwili, kto dał mi to prawo? Sumienie, że dziękują dzisiejszej władzy, czego nikt nie ośmielił się jeszcze powiedzieć, a szkoda. Dziękują górnicy i rodziny górników, wdów górniczych, które tu jest znaczek, i sierot po górnikach, że mogli przetrwać do tej pory zimę. A o co mi chodzi? Otóż o to, że zarobione ciężką, niewolniczą wręcz pracą górnika deputaty węglowe zostały przez którąś tam władzę zabrane, tak? A ta władza potrafiła przy wszystkich trudnościach, jakie spotyka na swojej drodze. My nie jesteśmy ślepi na Górnym Śląsku. My potrafimy czytać, patrzeć i liczyć. I widzimy, co tam się dzieje i co dzieje się tu. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudności, ta władza potrafiła oddać to, czego nie ona zabrała, tym biednym rodzinom. I nie wmawiajcie ludziom, że górnik jest zasobny, że jest bogaty i tak dalej. Są różne tragedie ludzkie, a w górniczych rodzinach tym bardziej mają one miejsce. I to dzięki tej władzy. I nie jestem żaden pisior i żaden moher. Staram się być obiektywny. Bo widzę, bo nie siedzę tu na wiejskiej wysoko i nie widzę, co dzieje się wokół mnie, tylko jestem wśród ludzi. Jeżdża do ludzi, chodza i godą z ludźmi.
A siedział pan też nisko, bo był pan przez lata górnikiem.
Oczywiście. Znam górniczą pracę i pracowałem na najcięższym odcinku górniczej roboty. Znam przodkową pracę, górniczą robotę i wiem, jak człowiek na dole musi myśleć na początku, jak przeżyć szychtę, a dopiero później wykonać zadanie, które zostało mu powierzone. I górnicza robota to nie jest od łopaty i ryla. Górnicza robota to jest przede wszystkim rozsądek, a odwagę zostawmy na samym końcu. Natomiast z pewnością nie mogą to być ludzie strachliwi. Chylę czoła przed wszystkimi górnikami w tej chwili, ponieważ ja, odchodząc na emeryturę, miałem o wiele lżejsze warunki pracy, aniżeli oni teraz.
Bo co teraz się zmieniło?
Zeszliśmy na dół, a wraz z tym zwiększyło się oczywiście, co jest normalne, zwiększyło się zagrożenie metanowe, zagrożenie tąpaniami i wiele jeszcze innych zagrożeń. Ale chcę podkreślić, nie ma tak dobrej szkoły ratownictwa górniczego w Europie, a ośmielę się powiedzieć na świecie, jaką jest szkoła polska, śląska. Tu zawsze idzie się po żywego na dole.
Gdzieś w tle rozważań na temat przyszłości Polski pojawiła się energetyka atomowa i pojawiła się ta ciągła myśl i koncepcja odchodzenia od węgla. Co pan o tym sądzi?
Tak, to bardzo niebezpieczne i mamy to na uwadze cały czas, pracujemy nad tym. Między innymi po to jesteśmy tutaj w Warszawie. Jak my to widzimy? Technologie są.
Jakie?
Powiem tak. Potrafimy zrobić w ten sposób teraz nasi technolodzy, że węgiel nie kopci, nie smrodzi, nie truje, nie brudzi, a leczy, myje, a te grzanie zostawmy sobie na samym końcu. Pomówmy teraz o tym, co z tego węgla możemy uzyskać.
Co możemy?
Wszystko.
Czyli?
Nasze panie mogą chodzić w naszych pończochach, rajstopach, wyprodukowanych między innymi z węgla. Guziki w naszych garniturach, szakietach, jak umie, są z węgla. Mogą być, oczywiście, bo były. Lekarstwa w większości przypadków półprodukty są tam używane z węgla. Można by mnożyć te wszystkie pozytywne rzeczy. Mało tego, ta czarna bryła, tak jak powiedziałem na wstępie, zostawmy se to na sam koniec do tego żeleźnioka. A co to żeleźniok? To stary piec, przy którym moja starka opowiadała mi o utopkach i wszystkich naszych śląskich bohaterach, o których się teraz nie mówi i nie godo, a nie wiem czemu. Owszem, zaczyno se godać teraz. Zaczyno se. I dopóki mi życie i zdrowia starczy, to by da Śląsk bronią górnictwa, bo wiem, że to ma sens. Dlaczego? Czyż to jest gospodarność, panie redaktorze, że siedząc, leżąc wręcz na źródle energii, z którego można i jest, potrafimy czerpać wszelkiego rodzaju zyski, my staramy się to upodlić, zamknąć i co? Klęknąć, kulić ogonek pod kogoś, czego nie mamy. Nie mamy gazu, nie mamy innych źródeł, ale mamy jedno z tych źródeł, z których możemy, uwalniając tym technologom możliwość frontu pracy, robót.
Gazyfikacja węgla to jest jeden z tych frontów?
Jeden z nich, z pewnością tak, ale trzeba podkreślić to, że nie wszędzie ta gazyfikacja może mieć miejsce. I tu powinni w tym miejscu teraz jeden z ekspertów zasiąść i zaraz powiem dlaczego. Ale teraz będzie na pewno dużo tutaj się odzywało głosów, dementujących być może moje słowa, ponieważ podkreślam, ja nie jestem ekspertem w tej sprawie. Mówię ogólnie, tak? Uważam, że gazyfikacja węgla jest możliwa tam, gdzie powiedzmy jest jedna kopalnia i nie ma połączonych wyrobisk na dole z innymi zakładami wydobywczymi. Co to, dlaczego? Dlaczego ja tak mówię? Otóż mam takie podejrzenia, że z chwilą, kiedy stracimy kontrolę nad, bo to trzeba tam zapalić, prawda? To może nastąpić coś takiego, niekontrolowany wypływ metanu w inne wyrobiska na przykład i może nastąpić tragedia, która spowoduje detonację, wybuch i może stać się, trudno przewidzieć, jakie mogą być tego skutki. Natomiast tak, jest to jedna z możliwości, którą jesteśmy w stanie w odpowiednich warunkach wykorzystać i korzystać z tego. Z pewnością tak. Tych możliwości jest wiele.
I o tych możliwościach na pewno w Poranku Wnet będziemy rozmawiać i rozmawiamy, tak jak rozmawialiśmy przez długi czas na temat tego, co dzieje się w kopalni Krupiński. Jedno słowo na ten temat?
Nie powinienem się na ten temat wypowiadać. Bo? Na ten temat wypowiadać się powinni chociażby dyrektor Tytko, ekspert Adamczyk, czy chociażby tutaj osoba ze mną znajdująca się w Warszawie, która mogłaby więcej ode mnie na ten temat powiedzieć, jest po prostu na to lepiej przygotowana merytorycznie.
Teksty Tadeusza Puchałki mogą Państwo czytać w Śląskim Kurierze Wnet. Śląski Kurier Wnet jest źródłem informacji na temat tego, co dzieje się na Śląsku. Nieprawdaż?
Oczywiście tak.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ta rozmowa została uwieczniona na na kamerze i będzie dostępna na naszej, na naszym YouTube'owym kanale, kanale Radia Wnet w YouTubie, który jest bardzo popularny. Teraz na zegarze godzina 9:40.